Czasem zdarza się, że ktoś z Was pisze mi w komentarzu: a dlaczego tego nie uczą w szkole? Postaram się dziś na to odpowiedzieć. To pytanie można zrozumieć dwojako. Albo dlaczego tego nie uczą w szkole, czyli jakiegoś konkretnego tematu, który poruszyłam, albo dlaczego tak nie uczą w szkole, czyli w taki sposób, jak ja to robię. Spróbuję powiedzieć o obu tych rzeczach. Ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj po prostu mam wolność i mogę robić, co chcę. To jest mój kanał, nazywa się tak jak ja, więc ja mogę sobie robić, co mi się tylko podoba. I ta wolność i swoboda dotyczy wielu rzeczy, między innymi tego, że nikt ode mnie nie wymaga żadnych dokumentów, a nauczyciele w szkole niestety muszą ich wypełniać bardzo dużo. Jest kompletna elastyczność, to znaczy mogę sobie na przykład wybrać temat, który akurat niedawno stał się popularny, bo pojawił się film o jakimś specyficznym tytule, albo jakieś słowo nagle stało się modne czy popularne. W szkole nie za bardzo jest taka możliwość. Jest program i trzymamy się programu. I to samo dotyczy właśnie doboru tematów. Ja sobie mogę sięgać naprawdę do wszystkiego. A w szkole mamy podstawę programową, czyli program nauczania, czyli curriculum.
That sounds very impressive, but we're not interested in experimental education here. So, if from now on you could just stick to the curriculum, that would be great.
Yes. Right.
Thank you.
Film The School of Rock, czyli Szkoła Rocka, którego fragment tutaj widzieliście, jeszcze się pojawi. To jest zresztą chyba mój ulubiony film o szkole i w ogóle jeden z ulubionych filmów. Wracając jeszcze do tej podstawy programowej. Tak się składa, że ją przestudiowałam, a konkretnie przeczytałam podstawę programową dla szkół średnich. I tam wytyczne są jednak dosyć ogólne, więc tak naprawdę można je zastosować na różne sposoby. Na przykład jedną z wytycznych jest to, że uczeń na tym poziomie stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. I teraz co to znaczy? To może znaczyć, że rozumie formalny tekst lub potrafi wyprodukować formalny tekst, czy też nieformalny, ale to może też znaczyć, że rozróżnia takie formy jak thank you i thanks, bo wie, że to jest dziękuję, a to jest dzięki. I mamy punkt odhaczony? Mamy. Więc tak naprawdę tę podstawę programową można realizować na bardzo różne sposoby. Jaki jest problem ze szkołą? Między innymi taki, że w naszej szkole obowiązują dosyć jednak przestarzałe metody i formy nauczania. Większość nauczycieli uczy w taki sam sposób, jak sami byli uczeni, czyli stosuje sposoby sprzed 10, 15 lub 20 lat, bo stwierdzają, że skoro u mnie się sprawdziło, to ja też tak będę robić. No i wreszcie nie każdego nauczyciela uczą, jak uczyć. Nawet bym powiedziała, że mało którego mnie na przykład nie nauczyli. Więc ja uczę tak, jak mi się wydaje, że chciałabym być uczona, czyli staram się być takim nauczycielem, jakiego sama chciałabym mieć, ale nie każdy nauczyciel ma takie podejście. Także no bywa z tym po prostu różnie. Nauczyciele są różni i szkoły są różne. I trzeba się z tym pogodzić. Zresztą w każdym zawodzie jest tak, że wśród przedstawicieli tego zawodu są bardzo różne osoby. Są tacy, którzy w ogóle tego zawodu nie powinni wykonywać, bo robią to beznadziejnie. Są tacy, którzy są wybitni i wręcz stworzeni do tego, a cała reszta, najczęściej większość, jest po prostu przeciętna. Tak wygląda ten świat. Można też dyskutować na temat tego, czego w ogóle szkoła uczy. Czyli czy uczy rzeczy, które są na co dzień przydatne. No właśnie, jak sądzicie?
The district can't afford to keep every school open, so all the kids will take a standardized test, and whichever school scores the lowest will be closed forever.
So you're saying if our kids don't pass this test, you're shutting down Springfield Elementary?
I don't teach to the test, I teach them to dodge balls, things they can use in life.
How is that useful?
A konkretnie jeżeli chodzi o naukę języków, no to tutaj też jest pewna różnica między rodzajem języka, jakiego uczymy na lekcji, i tym językiem, z którym się spotykamy na co dzień. Obojętnie czy w kraju, do którego pojedziemy, czy podczas rozmowy z obcokrajowcem, który przyjechał do Polski, czy chociażby w filmie, czy w serialu. Z tym bywa bardzo różnie. Czasem mam wrażenie, że w szkole nie za bardzo uczy się komunikacji. bo komunikacja to nie tylko poprawne używanie struktur gramatycznych czy znajomość dokładnego znaczenia danego słowa. To jest po prostu sposób przekazania tego, co chcemy przekazać. Jeżeli druga osoba to zrozumie, no to osiągnęliśmy cel. A w szkole wszystko musi być poprawnie, według klucza, jest albo dobrze, albo źle. A życie tak nie wygląda. Więc jednym z takich elementów komunikacji na przykład jest przepraszanie. Przepraszać można na różne sposoby. Tutaj akurat kogoś przepraszać nie nauczyli.
You told me I had a good shot. I had no shot.
Okay, let's try and settle down here.
Oh, fuck, settle down. I've got $74 in the bank. I can't afford to settle down.
I'm sorry.
Do they teach lawyers to apologize? Because you suck at it.
Kolejna różnica między rzeczywistością a internetem, czyli lekcjami w szkole i moimi filmami, jest taka, że lekcja w szkole trwa 45 minut i jest wiele rzeczy, które w tym czasie trzeba zrealizować, a mój film trwa 5, 10, czasem 15, więc jest zupełnie inna ilość treści, która jest do przygotowania. Ja to sobie też mogę dowolnie zmontować, użyć przykładów z filmów, które przygotowuję wcześniej. Nie wyobrażam sobie, gdybym tego rodzaju filmy miała tworzyć na każdą lekcję, którą prowadzę w szkole. To po prostu byłoby za dużo pracy. Więc pod tym względem moja praca jest dużo łatwiejsza. Na lekcji mamy też coś takiego jak temat, który trzeba wpisać do dziennika. No i tutaj pojawia się problem, bo ten temat musi coś komuś mówić, nie tylko temu nauczycielowi, który lekcję prowadzi. I między innymi dlatego w szkole rzadko zdarza się takie zajęcie jak konwersacja. No bo co? Wpiszemy w temacie lekcji, że se gadaliśmy przez 45 minut? Jak to wygląda? To się wydaje zmarnowaniem czasu, nie? Więc lepiej wpisać, że uczymy się czasów gramatycznych, bo to jest przynajmniej jakiś konkret. No i to jest kolejne ograniczenie. Bardzo duże wymagania systemowe, czyli znowu brak swobody dla nauczyciela, który musi się wpisać w bardzo konkretne ramy.
As long as I'm here, there will be no grades or gold stars or demerits. We're gonna have recess all the time.
Woo!
But Miss Dunham only gives us recess for 15 minutes.
Hey, you're not hearing me, girl. I'm in charge now, okay? And I say recess. Go, play and have fun now.
Tu mieliśmy przykład tak zwanych zajęć cichych. Na pewno znacie ten termin. U mnie w szkole też zajęcia ciche odbywały się za jakiś czas, szczególnie wtedy, gdy nauczyciel musiał pouzupełniać dziennik. No i nie chciał tego robić poza lekcją, chociaż w sumie powinien, ale no po co, skoro nie płacą mu za te dodatkowe minuty wypełniania dziennika w pokoju nauczycielskim, prawda? No właśnie, i tu jest znowu powrót do tego, że są różni nauczyciele i powrót do tego, że system niestety im nie sprzyja. Są nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani, uwielbiają uczyć, uwielbiają uczniów, uwielbiają pracę w szkole. No więc na lekcji z takim nauczycielem inaczej się spędza czas i inaczej się przyswaja wiedzę. A są tacy, którym się po prostu nie chce. I nawet specjalnie tego nie ukrywają, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Drugim aspektem jest to, że są nauczyciele z ogromną wiedzą, a są tacy, którzy tylko liznęli tematu, z którym pracują i czasem zdarza im się popełnić błąd albo czegoś niedopowiedzieć. Nie lubią też, kiedy im się zwraca uwagę, że popełnili błąd. No i znowu, z takim nauczycielem też się trudno pracuje. W idealnym świecie nauczyciel powinien być ekspertem w swojej dziedzinie albo przynajmniej powinien umieć tak wyjaśnić skomplikowane sprawy, żeby uczniowie je zrozumieli i łatwo zapamiętali. No ale życie to nie bajka. Nie zawsze niestety to się udaje.
Teachers have it tough. One of my Aunt Ernestines taught sixth grade. After years of buying school supplies out of her own pocket for future dropouts, she stopped caring. She quit. Wound up walking the streets selling drugs. She's a pharmaceutical rep. I phrased that so badly.
No i właśnie, nauczyciele po prostu mają trudno. To jest naprawdę niełatwy zawód. Nie bez przyczyny istnieje powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył. Chociaż samo przekazywanie wiedzy to jest jedna trudność, ale mają też ogromną presję. Od rodziców, od innych nauczycieli, od dyrekcji i od tak zwanego systemu, czyli to, co jest od nich formalnie wymagane. Nauczyciel to też taki zawód, który stanowi duże zagrożenie dla zdrowia psychicznego. No i przede wszystkim jest bardzo słabo opłacany. Niskie wynagrodzenie to nie jest motywacja do tego, żeby świetnie wykonywać swoją pracę. Dlatego nauczyciele powinni mieć pasję, no bo cóż innego im pozostaje. Niestety. Poza tym nauczyciel często ponosi ryzyko, no bo jeżeli chce faktycznie się zaangażować i zrobić coś ekstra, no nie wiadomo jak to zostanie przyjęte. Uczniowie chcąc, nie chcąc mogą to przekazać dalej, że coś niebywałego wydarzyło się na lekcji, no i teraz nie wiadomo, co takiego nauczyciela spotka. Jaka kara, czy jaka nagroda? Przykładem takiego nietypowego zachowania w przypadku lekcji języków obcych jest na przykład nauka wulgaryzmów. Ja uważam, że wulgaryzmy to jest po prostu część języka i należy go też nauczyć. Nawet jeśli nie po to, żeby powiedzieć uczniom tak macie mówić, tylko właśnie, żeby powiedzieć tak macie nie mówić, albo z całą pewnością się z takim czymś spotkacie, bo ktoś tak powie, więc to usłyszycie i warto wiedzieć, co to znaczy. A nie każdy tak uważa. Niektórzy sądzą, że to jest język, który nie przystoi nauce w szkole. No i właśnie, co wtedy? Także z nawet językiem potocznym, który przecież jest czymś, czego używa się na co dzień, trzeba niestety uważać.
What is shaking?
I'm sorry?
It's colloquial, a conversation opener. So, do you find the weather satisfying? Are you currently sharing in the triumph of some local sports team?
What's wrong with you? You're freaking me out.
Pytacie też czasem o poruszane przeze mnie tematy, które ewidentnie nie znajdą się w typowym podręczniku. Na przykład słowa właśnie bardzo potoczne albo charakterystyczne dla języka mówionego, takie jak chociażby gonna, wanna czy ain't. Odcinki na te wszystkie tematy już były. No cóż, chciałoby się powiedzieć I drink and I know things.
Dragons do not do well in captivity.
How do you know this?
That's what I do. I drink and I know things.
Tylko niestety tak nie jest. Po pierwsze dlatego, że nie piję alkoholu, a po drugie dlatego, że wiedza nie bierze się z picia alkoholu. No to skąd się bierze? Oprócz tego, że oczywiście uczyłam się z zwykłych książek, no to staram się być na bieżąco z popkulturą, czyli oglądam filmy i oglądam seriale. Najczęściej oglądam w oryginale. Kiedy uczyłam się angielskiego, to starałam się oglądać z napisami. Najlepiej oglądać z napisami angielskimi, po to, żeby słuchać i jednocześnie czytać to, co odbieramy. Podobnie jest ze słuchaniem muzyki. Kiedy słuchacie piosenki śpiewane w języku angielskim, dobrze jest jednocześnie patrzeć na jej tekst. I wtedy i słyszymy, i widzimy, więc łatwiej nam to zapamiętać, albo możemy się zainteresować jakimś konkretnym słowem czy wyrażeniem, które na przykład często się powtarza i my ciągle nie wiemy, o co w nim chodzi. Dla niektórych nauczycieli popkultura to jest zbyt prymitywne źródło wiedzy. No bo przecież co to taki film czy taki serial? To są po prostu takie bzdury. Ja się z tym nie zgadzam, no bo jeżeli nie mieszkamy w kraju, gdzie mówi się w języku, którego się uczymy, no to jaki inny możemy mieć kontakt z tym językiem? Najlepszy właśnie jest taki, że oglądamy filmy czy seriale w tym języku, bo to jest właśnie język używany na co dzień, potoczny, mówiony, a języka się powinniśmy uczyć po to, żeby głównie w nim mówić. Więc ja tam sądzę, że popkultura to świetne źródło wiedzy.
The cost of comedy in France, which is set in New York. Really? France. Really? France.
Oczywiście podróże zagraniczne to jest też fantastyczne doświadczenie, z którego można się nauczyć sporo języka. Niektórym nawet tylko to wystarczy, żeby jakiegoś języka się nauczyć i spoko, bo uczyć się można w różnym celu i w różny sposób. No więc ja oczywiście byłam kilka razy w Wielkiej Brytanii, mieszkałam też w Stanach i zdarzyło się, że właśnie tam po raz pierwszy usłyszałam jakieś wyrażenie, z którym się wcześniej nie spotkałam. Albo się spotkałam, ale nie zwróciłam na nie wcześniej uwagi. Na przykład Amerykanie dosyć często mówią have a good one. I ja sobie myślę, ciekawe, bo ja myślałam, że mówi się tylko have a good day. A tutaj proszę bardzo, słowo day można zastąpić one i znaczy to samo, jest nawet jeszcze bardziej potocznie i tak po przyjacielsku. Albo pracowałam w sklepie jako kasjerka i kiedy przyszłam pierwszy dzień do pracy, to najpierw tylko obserwowałam, co robi koleżanka, a potem ona już chciała mnie zaprosić do tego, żeby zacząć kasować i zapytała mnie, Wanna start ringing? Ja sobie myślę, o jakie dzwonienie jej chodzi. A właśnie to nabijanie na kasę, kiedy słychać takie beep, to jest właśnie ringing, jak się okazało. A więc uczyć się można nie tylko podczas podróży, ale w ogóle podczas najróżniejszych życiowych doświadczeń.
You have no actual medical training.
No. I have kids. Learned a lot right there. Yeah, I mean, I've seen nurses give my son throat cultures and what is it? You stick a giant Q-tip down their throat and wait. Or a urinalysis where you take that dipstick to see whether or not the white count's high.
Yes, I understand.
Yeah.
W dzisiejszych czasach również mamy internet. Dla niektórych z Was może to brzmieć dziwnie, że mówię o dzisiejszych czasach, bo może innych czasów nie znają, ale ja takie czasy pamiętam. No i właśnie internet jest jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem, bo trzeba wiedzieć, jak tej wiedzy szukać, chociaż ja taki odcinek już też kiedyś zrobiłam. Więc ważne jest, szczególnie przy nauce języków, żeby z tą wiedzą być na bieżąco i śledzić, jak język się zmienia, co się staje popularne albo co wraca do popularności. No więc mi się wydaje, że świetnym sposobem jest czytanie różnych artykułów czy blogów właśnie po angielsku. No i ogólnie raczej śledzenie tematu, którym się interesujemy. Ja staram się tak robić.
Hey mom, did you know you can videotape a cop? You just can't audiotape them?
Did they teach that at school?
No, it's an old law based on taping phone calls. You had to have both parties agree to record a call.
What are you reading?
Oh, it's a website about my rights. It's actually pretty cool.
Yeah.
Nie będę nawet zaprzeczać, że można też korzystać z książek, bo to wiadomo. Tylko, że w książkach znajdziemy jednak dosyć specyficzny rodzaj wiedzy, niekoniecznie język potoczny, no chyba, że macie moje książki, czyli Grama to nie drama i Władaj i gadaj, bo tam rzeczywiście jest język używany na co dzień, a nie taki typowy z podręczników. No ale akurat jeżeli chodzi o bycie na bieżąco i śledzenie tego, jak się język zmienia, to ogólnie rzecz biorąc, raczej polecałabym inne źródła, chociażby filmy, seriale czy internet.
Sir, of all the books and movies about Teddy Roosevelt, which would you say is the most informative?
No question, Night at the Museum.
One or two?
Take your pick, you can't go wrong.
No i nie zapominajcie też o słownikach online. To jest akurat bardzo ważne, żeby się z takimi słownikami zaprzyjaźnić. Odcinek o słownikach i jak należy z nich korzystać i które polecam, też już zrobiłam. Jeśli chodzi o taki język potoczny, no to szczególnie słowniki slangowe tutaj Wam się przydadzą. Na przykład Urban Dictionary. No i Waszym najlepszym przyjacielem jest też Google, czyli wyszukiwarka. Ja tam wyszukuję wszystko.
They googled me like I'm some kind of unlikely animal friendship.
Look, it's just something people do.
Oh my gosh. Did you do it too?
Everybody does it. You think it's an accident? Google is just go-ogle without the space? Sure, it's kind of a moral gray area.
No,
but
some things are pretty black and white. Newspapers. A penguin before it goes in a blender. Rainbows if you're a dog. And snooping on people's secrets.
Podsumowując, dlaczego nauka w szkole nie wygląda tak jak moje filmy na YouTubie? Z różnych powodów, ale krótko mówiąc, w szkole mamy bardzo dużo różnych ograniczeń, a ja tutaj na YouTubie mogę sobie robić po prostu co chcę. Nauczyciele w szkole nie mają takiego komfortu. Trzeba się też pogodzić z tym, że nauczyciele są różni. Są zaangażowani, lubiący swoją pracę i posiadający ogrom wiedzy. I są inni, którzy nie za bardzo lubią uczyć, wiedzy im czasem brakuje i nie zawsze im się chce. W idealnym świecie mielibyśmy samych z tej pierwszej grupy, ale życie to nie bajka, no i życie to nie internet, więc pozostaje nam chyba pogodzić się z tym, że możemy korzystać z różnych źródeł i form wiedzy. To, co macie w szkole i to, co macie w internecie, możecie złożyć w całość, sami ocenić, co jest dla Was najbardziej przydatne albo interesujące. Mam nadzieję, że pomogłam. Ale wiem, że są nauczyciele, którzy puszczają moje filmy na swoich lekcjach, tylko jestem ciekawa, co się dzieje potem. Napiszcie.